Rozmawiajmy o...
O architekturze i szansach młodych architektów w tymże właśnie świecie. Witam w studiu naszego gościa, pan Hugon Kowalski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Młody architekt, jak mówią, jeden z najzdolniejszych młodych architektów w kraju, od urodzenia mieszkaniec Puszczykowa. O, tak chciałam powiedzieć. Zdobył już 25 nagród, w tym wiele międzynarodowych. Myśmy na naszej antenie rozmawiali z panem Hugonem jakiś rok temu, może nie cały rok temu, kiedy z wielkim sukcesem wrócił pan wówczas z Moskwy i to był właściwie taki sukces, po pierwsze dla pana osobisty przeogromny, po drugie dla całego grona architektonicznego pewnie w kraju i młodych architektów, no i dla uczelni, dla Uniwersytetu Artystycznego także. Najlepszy dyplom zrealizowany w ostatnich 2 latach. Prestiżowa nagroda Archiprix International Hunter Douglas Awards. Proszę się chwalić i przypominać.
Tak, tak było. Trochę nie wiem, co powiedzieć, ale
ze skromności.
Że się pan cieszy.
Cieszę się. Na pewno to otworzyło jakieś drogi i okienka, które rozszerzają się dalej, ale też trzeba pamiętać, że takie nagrody są bardziej zauważone w gronie architektonicznym i w ogóle branżowo niż tak szerzej.
Pierwsza taka nagroda dla Polaka, wygrał pana projekt pod tytułem Porozmawiajmy o śmieciach. Projekt dotyczący slumsów w Bombaju, a dokładnie był to projekt budynku dla mieszkańców slumsów, czy też, jakby to powiedzieć, tych, którzy żyją na wysypisku śmieci tak naprawdę.
No to był projekt dedykowany dla ludzi, którzy się zajmują recyklingiem śmieci i to też jest niezwykłe, że w tych krajach, które się rozwijają, bardzo duża część społeczeństwa po prostu przetwarza śmieci, gdzie tak naprawdę są największymi ekologami trochę z przypadku, bo dzięki temu żyją. I no, głównie chodziło o to, żeby dać im trochę lepsze warunki, a bardziej umożliwić im pracę w tym kierunku.
Bowiem projekt w Bombaju, czy też plany budowlane w Bombaju są takie, żeby zlikwidować ogromne wysypisko śmieci, a tam być może postawić jakąś kolejną dzielnicę finansową.
Tak jest i no to jest po prostu no trochę taka naturalna rzecz, że niektóre lokalizacje są na tyle cenne, staramy się po prostu stworzyć nowe dzielnice.
Potrzebne są oczywiście nowe tereny dla inwestorów, wiadomo. W każdym kraju jest podobnie. Tymczasem w Bombaju pan zasugerował coś takiego, żeby postawić budynek, w którym po pierwsze ci ludzie mogliby żyć, a po drugie mogliby dalej czerpać źródło dochodu właśnie ze śmieci.
Tak, no też trzeba pamiętać, że nie można zrobić takiej deweloperki czystej dla tych ludzi, bo nikt za to nie zapłaci i też ich dochody są na tyle małe, że nawet użytkowanie takich obiektów, które byłyby im dane, mogłyby po prostu niszczyć i w jakiś sposób być nieużyteczne. To też się dzieje tam w tym momencie, że tam dużo takich kopii europejskich bloków powstaje, które w ogóle nie spełniają warunków. I chodziło o to, żeby dać im przestrzeń, którą oni sobie sami zaadaptują, bo oni w tym momencie też adaptują to poprzez swoje domy, też budują z tych śmieci, bo taką średnią rodzinę stać na 2,5 metra muru murowanego w ciągu roku. Więc pokazuje, że taka tradycyjna technologia nie ma sensu, więc trzeba po prostu umożliwić im taki start. To też jest ciekawe, że ci ludzie tak naprawdę mogliby się rozwijać dzięki zarobkom, że to by mógł, ten całe ich domostwo mogłoby ewoluować w jakimś tam kierunku coraz bardziej zbliżonym do naszych.
Uniwersytet Artystyczny, którego pan jest w tej chwili już pracownikiem, a wcześniej studentem i na którym obronił pan ten dyplom, wysłał tę pracę. Pierwsza, jak wspominałam już wcześniej, to była nagroda dla Polaka w tym prestiżowym konkursie, ale kiedy tak myślę o tym, to widzę, że to jest taka architektura, czy też w ogóle pomysł na tę pracę, związana z ideą, tak? To nie jest dom użytkowy, tak naprawdę nie starał pan się zaprojektować ani pałacu, ani willi, tylko zrobić coś, za czym kryje się pewna idea. I taki podobny konkurs także wygrał pan w Sudanie, dotyczący Sudanu.
To była praca na inny konkurs złożona, która w jednym konkursie się nie przebiła, ale jakoś w drugim się przebiła. I no, uważam głównie, że te projekty, których nie jesteśmy w stanie realizować, a na studiach nie jesteśmy w stanie ich realizować, no, powinny mieć ze sobą jakąś ideę, która może jakoś zmieni postrzeganie ludzi, którzy dostrzeżą ten projekt. No i w Sudanie to były po prostu wieże wodne, bo w 2007 roku, ale pewien nie jestem, odkryto największe jezioro podziemne w północnym Darfurze, w którym się toczą, no w tym momencie, teraz już ten kraj się podzielił, ale wtedy teraz na pewno
się toczą,
tak, wojna domowa, która głównie była spowodowana wodą, ale też innymi, na przykład na tle religijnym, jakimiś powódkami. I chodziło, żeby po prostu tą wodę z tego jeziora wydobyć i rozprowadzić do użytkowników. I budynek polegał na tym, że są trzy wieże wodne, które są obklejone funkcją taką jak szkoła, szpital i bank żywności. I ten budynek jest trochę takim statkiem kosmicznym, który ląduje z krajów zachodnich i daje tą funkcję tym ludziom, którzy żyją wokół.
I... Czyli wokół takiej wieży wodnej
tak,
mogłoby powstawać
prostu...
na przykład jakaś miejscowość.
Tak, Nowe Miasto. Wieś.
To także było pierwsze miejsce w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Proszę powiedzieć, panie Hugonie, czy za takimi zwycięstwami idą potem prestiż, pieniądze, mnóstwo pracy, sukcesy, wyjazdy, konferencje, no życie jednym słowem, jak marzenie? No,
wydaje mi się, że nie, ale no...
Jest pan otwarty na takie propozycje,
tak.
Gdyby co, to...
Tak, ale no głównie to jest, jak już mówiłem, że to głównie środowisko zauważa. I i wydaje mi się, w jakimś na pewno stopniu też się to przekłada na klientów. Mhm. Śmieję, że czasami do mnie naprawdę ludzie z dziwnymi pomysłami przychodzą i to też jest specyfika, że te projekty wyglądały
tak. Akurat do pana trafiają te pomysły
no
dziwne.
No tak, ale naprawdę ekstremalnie...
Cieszy się pan wtedy z takich propozycji?
Zaskakuje mnie i uważam,
że... A co to
że...
znaczy ekstremalne pomysły architektoniczne? No może jakiś jeden rąbek...
Dom na
sośnie. Też musiałem jakieś takie klauzule podpisywać, że nie będę zjadł, ale
wolę.
Naprawdę człowiek się dziwi i musi przetrwać jakiś tam tydzień z tym, co usłyszał, żeby
no
to...
No dobrze, nie zaspokoi pan naszej ciekawości, ale...
A skąd pan bierze te konkursy? Tych konkursów jest aż rzeczywiście?
No jest
gdzie pan
konkursów.
Wyszukuje? No właśnie. Przy internecie pan siedzi?
Tak. No tak? To jest tak, że codziennie sobie przeglądam jakieś kilka źródeł, które...
Te specjalistyczne strony, rozumiem, tak?
Tak.
I tam są informacje, że szukają jakichś rozwiązań?
Tak.
Co pana skłania do tego? Chęć rozwoju, czy...
A chęć rozwoju też w jakiś sposób jest możliwość zajęcia się takimi tematami, w których no, nie jesteśmy w stanie się zająć w Polsce. No ja wątpię, czy w życiu zaprojektuję filharmonię, teatr, stadion i tak dalej, a konkursy dają taką możliwość, że można się w ogóle zmierzyć z tym tematem. I też przez jakąś liczbę ich robienia, to człowiek się nie boi takich większoskalowych, kubaturowych obiektów.
No ja wie pan co, może pan zaprojektować, tylko sądzę, że tutaj panu nikt za to nie zapłaci, tyle ile się powinno zapłacić, prawda? Chyba na tym to polega.
No to też jest różna specyfika Polski, bo na niektóre rzeczy są pieniądze, a na niektórych nie ma.
No właśnie, ale jak to jest z tą satysfakcją architekta? Kiedy ona tak naprawdę, kiedy architekt osiąga tę satysfakcję? W momencie, kiedy jest projekt świetny, fantastyczny, podoba się jemu, jego przyjaciołom, kiedy zdobywa nagrodę, czy kiedy widzi to w rzeczywistości?
No jest też takie teza, że architektom jest wtedy, kiedy się już coś wybudowało i buduje. No i wydaje mi się, że to jest na pewno ten taki etap, tylko no też trzeba próbować jakoś dążyć wszelakimi drogami do tego etapu. I
te projekty, ten projekt w Bombaju, czy projekt w Sudanie, to nie są projekty do realizacji.
Nie.
Niewielka jest szansa na
tak,
to.
Tak, niewielka jest szansa, ale też staram się projektować w taki sposób, że wszystkie te rzeczy da się wybudować, że to nie jest jakieś tam nie wiadomo co. Ale ja na przykład mam tak, że konkursy w jakiś sposób lubię robić, bo to też jest sprawdzanie siebie na tle innych krajów i tak dalej, jak to myślenie wygląda i czy wciąż się nadąża, tak można powiedzieć.
I co z tego wynika? Mamy mieć kompleksy jako Polacy w dziedzinie architektury?
No, z pana perspektywy nie. Się dziwię, że pan w koszulce z orłem nie siedzi na piersi.
Wciąż jest tak, że też mało biur startuje w konkursach międzynarodowych. Mhm. I wydaje mi się, że to się bardzo zmieniło od jakichś 10 lat i mam nadzieję, że to też jakoś zaowocuje realizacjami polskich architektów za granicą. Mhm. Bo z tym jest naprawdę, no póki jakoś tam nam się nie uda wyjść poza granicę, to też będziemy mniej zauważalni na świecie. Z tym jest dosyć duży problem.
Pan ma dość spore, jak na młodego człowieka, doświadczenie w pracy w biurach architektonicznych za granicą. I to w takich prestiżowych biurach.
No udało mi się, to też są te wyniki niektórych konkursów, bo na niektórych konkursach były nagrody i też staże w różnych pracowniach architektonicznych. Jeden to był Foster & Partners w Londynie, to tam jak ja byłem, to pracowało 1400 architektów w tym biurze, a drugie to Ingenhoven architekci z Düsseldorfu i tam około 150. No i to no, można zauważyć, jak się pracuje tak naprawdę w komfortowych warunkach, bo takie warunki, jak są, przynajmniej były w tych dwóch pracowniach, to w Polsce wydaje mi się, że może w jednej lub dwóch pracowniach, a też nie wydaje mi się. Głównie no, to też jest czynnik, które pieniądze za tymi projektami szły. Mhm. I...
Nie, to no,
1400 osób? 1400 tak. osób, ja dobrze usłyszałem?
Tak, no tak. I to był taki zespół i tam 900 architektów było, którzy się tylko
architekt. I co robicie tam? Każdy kreskę stawia? Każde piętro? Nie wiem.
No nie, w tym biurze na przykład jak przyszedłem, to oni zrealizowali 1700 projektów i oni realizują no takie, no na przykład zrobili największy budynek na świecie, którym jest lotnisko w Pekinie. I to wygląda też tak, że tak i tak pracuje się małymi grupami, tylko tych grup jest bardzo dużo. To też brzmi przerażająco, ale atmosfera jest całkiem...
Proszę mi powiedzieć, jaka to jest organizacja pracy, że to jest kompleksowa praca nad jednym projektem, dużym projektem i wtedy są te podgrupy, które się składają, czy
każdy ma swoje piętro?
Czy na przykład ktoś w Wodzowi chatkę z banana projektuje?
Ja się śmieję, że to jest tak trochę jak w McDonaldzie. I to super, tak, super działa, że to widać, że to jest naprawdę...
Czyli podaj dalej,
taśma,
tak?
Taśma.
Trochę nie, to jest tak, że na przykład koncepcja się robi w 4 osoby, nawet takich bardzo dużych obiektów, i później skład pączkuje, jeżeli trzeba po prostu robić coraz więcej tych rzeczy. Przeważnie to już największe biura, projekty wykonawcze w danych krajach zlecają biurom partnerskim w danym kraju, czyli one też mają bardzo dużo
podwykonawców.
Tak, tak, które nie muszą się przejmować już tym prawem budowlanym, załatwianiem w urzędach itd., itd., tylko jest to odrzucone na biuro. No,
mam wrażenie, że to jednak moje wnuki dopiero doczekają takiej rzeczywistości tutaj.
No i...
A to prawnuki, i, dobrze.
To takie zagraniczne doświadczenie, które pan ma i w konkursach, i w tych pracowniach, pewnie też za sobą niesie ambicje, czy też jakieś wzory, które gdzieś tam panu w głowie siedzą, wzory do naśladowania, wielkie nazwiska, miejsca w życiu, które chciałby pan osiągnąć, inspiracje.
No, wydaje mi się, że wzory jakiejś pracy i systemu pracy, ale no, takie osiągnięcia to wydaje mi się, że chciałbym, ale wydaje mi się, że może być ciężko. Wydaje mi się, że też każdy próbuje w jakiś tam sposób przemycić tyle, ile się da na naszych warunkach z tych pracowni. I to też widać właśnie po tej młodszej generacji biur architektonicznych, że to też dużo zaowocowało, że jest ta możliwość wyjazdów i kształcenia się w różnych biurach.
Młodzi ludzie nie mają kompleksów, żeby jechać, uczyć się i potem przywozić
tę wiedzę do Polski. Nie.
Tylko pewnie finansów trochę brakuje, tak? Bo oprogramowanie jest na przykład bardzo drogie. Początek, żeby ruszyć...
No jest. Jest, że to...
Z pomysłami.
Tak.
Proszę państwa, teraz jest to okazja wspomnieć o konkursie, w którym Hugon Kowalski jest nominowany. Jedyny Wielkopolanin nominowany w kategorii design i architektura w konkursie Polacy z Werwą. www.polacyzwerwą.pl można głosować do 7 września, a do 31 sierpnia także można głosować na stacjach benzynowych Orlenu, który jest sponsorem tego konkursu. Jeżeli uda się wygrać w tymże konkursie, to Hugon Kowalski będzie mógł dalej rozwijać swoje zainteresowania. Kto wie, może mu to starczy na zalążek takiego ogromnego biura na 1400 osób, które powstanie może kiedyś w Polsce. Zatem jeśli państwo chcieliby wesprzeć młodego architekta z Puszczykowa, poznaniaka, to prosimy zajrzeć na tę stronę www.polacyzwerwą.pl, a także wspomnę, że w tym konkursie inni poznaniacy zostali też nominowani. Konrad Sierzputowski, założyciel firmy Omni 3D, to jest firma, która zajmuje się drukarkami 3D, a także założyciele firmy ITRAF Technology, którzy z kolei zajmują się aplikacjami pomagającymi w zakupach. Bardzo dziękujemy. Hugon Kowalski, utytułowany młody człowiek poznaniak, puszczykowianin właściwie. No i liczymy na kolejne sukcesy.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Myślę, że pan Hugon bardziej.